Radio Kraków Kultura. Włącz kulturę.
Proszę Państwa, zgodnie z obietnicą wracam już nie sama na antenę Radia Kraków Kultura. Jest ze mną pani Lena Czernecka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Psycholożka i psychoterapeutka, z którą od dłuższego czasu już, jak się okazuje, spotykamy się, żeby próbować sobie odpowiedzieć na przeróżne pytania, które trapią współczesnego człowieka, ale też wydaje mi się, że całe społeczeństwo, gdyby tak zerknąć na to globalnie, mamy jednak te wspólne perspektywy i wspólne dylematy życiowe. Dziś spróbujemy trochę opowiedzieć o szczęściu i o uśmiechu. Nie wiem, czy to do końca będzie radosna opowieść. Przekonamy się. Ale myślę, że jak Państwo doskonale wiedzą, lubimy definicje, więc spróbujemy się na początek troszkę umiejscowić w tym, co rozumiemy jako humor, jako poczucie szczęścia, a jeśli są to odrębne stany, nazwijmy to na razie roboczo, no to jak je definiować, jak je nazywać, jakie są różnice?
Dobry humor i poczucie szczęścia są stricte ze sobą powiązane, więc może zacznijmy od tego, że to są takie terminy, które ze sobą jakoś współgrają, ale nie są tożsame. I to, co jest bardzo ważne, że humor generalnie odnosi się do naszej takiej zdolności do śmiechu, do żartowania i my się możemy tym różnić, ale też do dostrzegania pozytywnych obszarów życia, tak? Że mówi się o tym, on ma dobry humor, no? Czyli jakby widzi coś pozytywnego nawet w czymś, co jest beznadziejne.
Na przykład.
Natomiast poczucie szczęścia jest bardziej złożonym stanem emocjonalnym i tak naprawdę mogłybyśmy zrobić osobną audycję o tym, co to znaczy być szczęśliwym. Tak? I jest też powiązane z takim ogólnym dobrostanem i takim poczuciem satysfakcji z życia. Czyli można powiedzieć, że szczęśliwi ludzie, niekoniecznie to są majętni ludzie, ale to są takie osoby, które definiują swój dobrostan w takich kategoriach pozytywu. Są raczej patrzą pozytywnie na to, co jest, ale też umieją doceniać to, co wynikało z ich przeszłości. Nawet jeśli ta przeszłość była okupiona jakimś trudem czy stratą.
A przeważnie tak jest, no bo ten świat nigdy nie jest czarno-biały. To znaczy, to nie jest pasmo sukcesów.
Dokładnie tak. I teraz to, co jest bardzo ważne, że my mamy różne style humoru. I to mnie w ogóle zaciekawiło, jak sobie zaczęłam o tym czytać, bo generalnie humor może być też jako narzędziem do poprawy naszego dobrostanu. Były bardzo ciekawe badania, które zrobiono na oddziałach paliatywnych. No bo na oddziałach paliatywnych stosuje się różne metody też niefarmakologiczne i okazało się, że że były dwie grupy, jak pacjenci oglądali przez 3 miesiące, komedię, to im się zdecydowanie poprawiał dobrostan, ale też poprawiały im się takie parametry psychofizjologiczne, tak? Jakby retugował się poziom kortyzolu we krwi, ale do tych jeszcze badań dojdę, natomiast te osoby, które oglądały dramaty, to wręcz ten poziom kortyzolu we krwi wzrastał. Więc no, my decydujemy, co oglądamy.
No tak.
I jak się czujemy. I jest humor, który, to jest bardzo ważne, że też jest taki humor, czyli humor afiliacyjny, to jest taki, który pomaga nam budować więzi społeczne. Jest humor, który wzmacnia nasze poczucie własnej wartości. To jest taki humor, który pomaga nam też zachować dystans do trudności. I on charakteryzuje ludzi, którzy mają dużą tak zwaną rezyliencję. I też w związku z tym to jest powiązane bezpośrednio z poziomem szczęścia. Ale mamy też humor agresywny, samoponiżające. I ten humor z kolei może mieć negatywne skutki na dobrostan psychiczny.
A ja tak sobie możemy znaleźć jakiś przykład? Bo no, samoponiżający brzmi bardzo mocno.
No samoponiżający humor to jest taki, w których my się śmiejemy z innych. I ja sobie od razu myślę o tym, co się dzieje na przykład wśród nastolatków. I to jest, ten humor samoponiżający jest wymierzony przeciwko drugiemu. Chociażby kawały o blondynkach. Są takim przykładem. Albo o policjantach. I teraz znowu, ja jestem blondynką i ja mam dystans. Może ktoś mnie obrażać tym humorem, ale mnie to nie dotyka. Natomiast pytanie jest takie, z jaką intencją ktoś opowiada te kawały i jaką mamy na to reakcję.
Czyli to też jest trochę nasza praca.
To jest nasza praca, oczywiście. Natomiast w ogóle ważne jest to, że część rozumienia naszego humoru wymaga zrozumienia wszystkiego, co się przyczynia do tego, jak my się czujemy. Dlaczego my się czujemy źle? Czy kiedyś się pani nad tym zastanawiała, że ktoś mówi, ale mam dzisiaj zły humor?
Raczej to przyjmuję zawsze jako komunikat, bo chyba, że jest to dla mnie bardzo ważna osoba, wtedy zaczynam drążyć. Natomiast no naturalny odruch raczej jest taki, że przyjmujemy pewien komunikat. Być może coś się wydarzyło, być może pogoda jest zła, być może w cudzysłowie stałeś lewą nogą.
No właśnie, i czym jest ta lewa noga i czym jest ta zła pogoda? Bo jednym z kluczowych źródłem, ja bym to powiedziała, takim źródłem mroku ludzkiego, takiej otchłani jest to, że my mamy jakąś powtarzającą się uporczywą myśl, która się tak przyczepia do naszego mózgu i my wstajemy z nią zasypiamy i zły nastrój pozostaje zły, ponieważ ciągle myślimy o złych myślach. Czyli pytanie moje jest takie i tu od razu daję taką sugestię, bo ja to bardzo lubię. Jakbyśmy potraktowali nasze myśli jak produkty w sklepie. Proszę sobie wyobrazić, że pani wchodzi do sklepu i widzi różne produkty i bierze do ręki na przykład, nie wiem, jakieś buty, które pięknie wyglądają, ale potem pani patrzy na cenę i sobie myśli, nie, nie dzisiaj. I odkłada je.
To często.
Ja też, ja mam jakby inne. I teraz, jeżeli my potraktujemy, że złe myśli możemy odłożyć na półkę jak produkt w sklepie, to my decydujemy o tym, którą myśl kupujemy, a którą nie. I z jakim koszykiem metaforycznie tych myśli wychodzimy z tego sklepu. I ja się spotykam z tym, że niektórzy ludzie mają takie poczucie, że oni są sklejeni z tymi myślami. Że oni się po prostu budzą z wytapetowanym mózgiem pod tytułem uporczywa, perseverewacyjna, taka powtarzająca się stale myśl. I w związku z tym mówią, ale ja mam dzisiaj zły humor. A ja mówię, ale kto tak mówi?
No ja.
No właśnie. No i to jest pytanie, czy ja mam na to wpływ. Więc dobre poczucie humoru jest w stanie powstrzymać nasze powtarzające się myśli, które nas prowadzą do mroku.
Czyli trochę jest taką tarczą paradoksalnie.
Tak, dokładnie tak. I to jest istotne, żeby zobaczyć, że tak naprawdę jeżeli my będziemy mieli do wyboru i zobaczymy, że możemy myśleć o czymś negatywnie, ale możemy też pomyśleć o czymś pozytywnie. Czyli to jest silna korelacja między poczuciem humoru a prototypowaniem nadziei. Czyli widzeniem czegoś w takiej perspektywie generalnie pozytywnej.
Czyli po prostu dobrej.
Dobrej, dokładnie tak. To jest jakby, jeśli chodzi o różne style humoru, natomiast generalnie nie można używać dobrego humoru i poczucia szczęścia zamiennie, bo one, tak jak powiedziałam, odnoszą się do różnych aspektów doświadczenia.
Ale możemy przyjąć, że skoro szczęście przyjmujemy jako stan bardziej złożony.
Tak.
To dobry humor tak zwany może być składową tego
szczęścia. Może być narzędziem,
tak
bym powiedziała, że dobry humor jest narzędziem, cechą, która może prowadzić nas do chwilowego poczucia radości i ulgi w trudnych sytuacjach, ale poczucie szczęścia jest mocno związane z naszym stanem emocjonalnym i ono wymaga tak naprawdę pracy nad różnymi obszarami, które do tego szczęścia nas prowadzą. Na przykład sposobem interpretacji zdarzeń zewnętrznych. Czy jeśli nam się wydarza coś, co my potencjalnie traktujemy jako coś pozytywnego bądź negatywnego, jak do tego podchodzimy. I to można powiedzieć, że to poczucie szczęścia, czyli ten nasz optymizm, jest sposobem też interpretacji rzeczywistości. Pesymiści widzą inaczej, nawet sukces. Optymiści zupełnie inaczej postrzegają źródło tego sukcesu, czyli widzą swoje sprawstwo. Pesymista powie, a udało mi się, a optymista powie, włożyłam wysiłek, postarałem się, zrobiłem. I to naprawdę ma znaczenie.
No dobrze, a czy śmiech jako po prostu pewien rodzaj ekspresji
wpływa
na to, jak się czujemy? Bo przyjmijmy zupełnie taka sytuacja, scenka rodzajowa.
Tak.
Twierdzimy, że ten dzień nie jest najlepszym dniem.
Tak.
Przychodzimy z takim nastawieniem do miejsca pracy. I spotykamy na przykład Wojtka, który jest za magiczną szybą, który opowiada nam dowcip.
Tak.
Wywołuje w nas naprawdę szczery śmiech. Zaczynamy trochę inaczej widzieć dzień, który jest przed nami, a przynajmniej w tym jednym momencie czujemy się okej. Czy to jest przykład, który pokazuje siłę tego śmiechu i humoru? Czy jest tylko złudą, na którą się po prostu łapiemy jak rybki na haczyk?
Ja bym powiedziała tak, że istnieje kilka teorii, dlaczego śmiech poprawia zdrowie, ale co do zasady, śmiech poprawia nasz dobrostan. Kropka. I to bym chciała, żebyśmy sobie przyjęli, że co prawda ten związek między naszym umysłem a ciałem, co sprawia, że jak my się uśmiechamy, to dlaczego to nam robi dobrze, bo robi nam dobrze, nie do końca jest zrozumiany. Ale możemy sobie założyć, że tak jest i teraz ja podam, dlaczego tak jest, bo to jest ważne, że śmiech generalnie jest naszym atutem. Zwierzęta co prawda też się śmieją, ale można powiedzieć, że my to robimy intencjonalnie. Tak? Jak się zwierzę uśmiecha, to czasami się można zastanowić, czy ono się aby na pewno uśmiecha. Natomiast jest...
Czy
jest
chcemy tak, że... widzieć, że się uśmiecha?
No, pies jak... Bo zwierzęta nie przeżywają emocji, no ale okazują na przykład stan pobudzenia pozytywnego bądź negatywnego. Jak pies merda ogonem, to raczej możemy się zastanowić nad tym, czy pomyśleć sobie, że on się cieszy. Albo przynajmniej ja tak wolę myśleć.
Rozumiem.
Tak. I teraz to, co jest bardzo ważne, że śmiech ma bardzo szeroki zakres korzyści. Przede wszystkim zwiększa nam też, tak pozytywnie wpływa na nasze procesy poznawcze. My widzimy szerzej. Widzimy szerzej w takim kontekście, że możemy patrzeć nie tylko krótkoterminowo, że coś jest trudnego, ale sobie myślimy bad news, good news, who knows. I ta postawa naprawdę pomaga. Druga rzecz, co jest bardzo ciekawe, zwiększa próg tolerancji na ból.
O, to bardzo ciekawe.
To jest bardzo ciekawe i są na to badania. Bo on wpływa na to, że się nam zmniejszają hormony stresu. I jak dla Państwa ciekawostka biologiczna, śmiech wywiera działanie zmniejszające stres poprzez hamowanie takich hormonów, jak na przykład kortyzol, ale też katabolit dopaminy. I te zmniejszone czynności neuroprzekaźnikowe powodują, że nam wzrasta poziom dopaminy i serotoniny w organizmie. Czyli można powiedzieć, że jest wysoka korelacja między tymi hormonami, które się przyczyniają do odczuwania bólu, a tym... No i też oczywiście śmiech wpływa, czy dobry humor zwiększa ilość endorfin. I wiedzą dobrze o tym ci, którzy na przykład, nie wiem, ukończyli jakiś bieg, prawda?
Tak.
Ostatnio był maraton. I jak my się cieszymy, to jest wyrzut endorfin.
Zwycięstwo.
Jest zwycięstwo. Ale też to, co jest bardzo ważne, że śmiech może złagodzić negatywne konsekwencje stresu i zmniejszyć depresję. I są na to badania. Więc myślę sobie, że nie bez powodu jest w ogóle cały taki trend śmiechoterapii. Jako formy takiej, można powiedzieć, niefarmakologicznego podejścia.
Wspierającej.
Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, i też śmiech, oczywiście wzrasta nam jakość snu. Im częściej się śmiejemy, tym lepiej śpimy.
Muszę nad sobą popracować, nie wiem jak państwo.
Tak, i aktywuje również system nagród, nie? Czyli można powiedzieć, że czujemy się generalnie lepiej. Natomiast bardzo ciekawa rzecz jest taka, że żeby się śmiać, potrzebujemy zadbać o nasze zęby. Są badania, które wyraźnie mówią, że w populacji starszych osób śmiech związany jest ze statusem ich zdrowia jamy ustnej. Czyli niekoniecznie trzeba mieć ładne zęby, ale trzeba mieć zęby.
Rozumiem.
Bo to jest jakby konstrukt znowu psychologiczny i społeczny. Ja się nie uśmiecham. Nie wiem, czy pani się spotkała z taką sytuacją, że trudno się uśmiecha tym osobom, które nie czują się komfortowo ze statusem swojej jamy ustnej. Na przykład mają aparat nastolatki i się boją uśmiechać.
To znaczy jest w tym coś, albo jakiś deficyt. Żeby, przecież te sytuacje są, jako córka dentystki mogę coś na ten temat powiedzieć. Pozdrawiam cię, mamo, bardzo serdecznie. Chwila prywaty. Natomiast faktycznie jest coś takiego, że kiedy na przykład na jedynkach lub dwójkach, czyli tych zębach, które widzimy najczęściej, a przynajmniej nie jesteśmy w stanie ich tak spektakularnie i dobrze ukryć, jakiś deficyt, ubytek, coś, co jest widoczne, od razu sprawia, że my ściągamy usta, zaczynamy się chować, w związku z tym siłą rzeczy to jest utrudnione.
Tak,
a nie każdy umie się śmiać do środka.
Dokładnie tak.
Żeby się po prostu ograniczyć, więc przyjmuję absolutnie ten argument.
Tak, jeszcze bym powiedziała, że też śmiech stymuluje parasympatyczny układ nerwowy i on nam pomaga dzięki temu w relaksacji i w redukcji napięcia. No i znamy przecież też takie pojęcie czarnego humoru osób, które pracują, prawda, medyków.
Tak.
I oni sobie w ten sposób redukują też ten poziom napięcia, więc to jest nieoceniony mechanizm, który nam służy.
No czyli tarcza, dokładnie, mechanizm obronny jest
no, poprawia nam zdrowie, wzmacnia układ odpornościowy, łagodzi ból, redukuje stres. Generalnie polecam, tak?
Polecam.
I to myślę, że to jest, jakby nie znalazłam niczego poza tym czarnym humorem, znaczy takim właśnie tym takim agresywnym humorem, jako jedyne badanie pokazujące, że mogłoby obniżyć nasz dobrostan.
To ja Państwa zaproszę na chwilę muzycznej przerwy. Muzyka w moim odczuciu też potrafi nam bardzo poprawić tak zwany nastrój, więc z panią Leną Czernecką zapraszamy za moment na antenę Radia Kraków Kultura.
Kraków Kultura. Włącz kulturę.
Proszę Państwa, na antenie Radia Kraków Kultura w naszym porannym programie pani Lena Czernecka rozprawia się z poczuciem humoru, ze szczęściem i z uśmiechem albo po prostu śmianiem się, bo dobrze by było, żeby to trochę potrwało, tak mi się wydaje. Nie skończyło się tylko na małym uśmiechu. Ale skoro kultura, no to fajnie byłoby, dobrze byłoby się zastanowić nad tym, jak kultura na nas wpływa, bo przecież nie każdy z nas, jak na przykład ja, nie znoszę komedii. W związku z tym, kiedy widzę opis na przykład na platformie streamingowej komedia albo śmiech albo humor, to to jest film, który ja pomijam.
A ciekawe.
Więc być może warto jednak zmienić swoje przyzwyczajenie. Jak to jest?
No to znowu ja się odniosę do badań, które były przeprowadzone przez University College London i to są takie badania, które pokazały coś nieoczywistego, że oglądanie filmów na dużym ekranie, zarówno filmów komediowych, ale też teatralnych, które są związane właśnie z, które wyzwalają w nas śmiech, czyli nie dramaty, po pierwsze nam poprawiają pamięć w długoterminowej perspektywie, pomagają nam się lepiej koncentrować, zwiększają kreatywność, zwiększają poczucie wspólnoty i zmniejszają samotność.
No czyli nic, tylko zmienić po prostu nawyk i oglądać komedię.
I teraz, dlaczego tak się dzieje? No bo jeżeli my się śmiejemy i śmiejemy się jeszcze najlepiej z innymi, no to się nam tworzy wspólnotowość. Mamy też się do czego odnieść. Pojawia się taki aspekt właśnie, no można powiedzieć, też właśnie tego humoru afiliacyjnego, tak? Poprawia nam się nastrój, bo śmiech generalnie poprawia nam nastrój i to jest dowiedzione, ale też śmiech zwiększa przepływ krwi i może nam pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi, co zmniejsza ryzyko chorób serca i poprawia nam, jakoś wpływa pozytywnie na te procesy poznawcze, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale jak się dobrze pośmiejemy, to nam się trochę zwiększa właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, inaczej patrzymy na, mamy inną perspektywę, tak, patrzenia na różne rzeczy. Oraz to, co jest bardzo ważne, że komedie zwykle zwiększają nam poziom endorfin, no i to redukuje nam bezpośrednio jakiekolwiek objawy depresji. Nie? Im więcej endorfin w organizmie, tym, można powiedzieć, większa szansa na to, że nie popadniemy w ten taki zły nastrój.
Ale czy to jest kwestia tego, że to wywołuje w nas śmiech, czy to jest kwestia tego, że w komediach bardzo często, zwłaszcza w komediach romantycznych, obserwujemy trochę pożądane sytuacje i to na przykład nas pozytywnie nastraja, bo to jest hipoteza absolutnie moja, że być może widzimy sytuacje, które byłyby pożądane w naszym życiu. Więc one
i odnosimy się do tego. Tak, dokładnie. To znaczy, bo naukowcy opracowali mapę funkcjonowania mózgu, która właśnie pokazała, jak różne elementy filmu wpływają na jej funkcjonowanie i największe pobudzenia były w takich sytuacjach, w których się pojawiały aspekty społeczne, związane właśnie albo z czymś, co buduje relacje, albo w jakichś takich chwilach, kiedy my się możemy uśmiechnąć do czegoś, co odnajdujemy jako podobne w naszym życiu. Nie? Czyli ktoś popełni jakąś gafę i my sobie myślimy, o ja mam podobnie, fajnie, że nie jestem w tym sam. I wtedy się nam trochę, można powiedzieć, pojawia więcej oddechu.
Nie? Czyli luzujemy. Po prostu, nie, że nie jesteśmy w tym sami.
Dokładnie. Także to jest, to są takie ciekawe rzeczy, ale też ważne jest to, żeby iść za tym, co nam pomaga. No bo to jeżeli pani mówi, że pani nie lubi komedii, to pytanie, co takiego wartościowego jest w dramatach.
Nie będziemy teraz na ten temat rozmawiać.
Tak. ale widzi pani, że pani wybiera to, co wpływa na nastrój. Nie? I pytanie, po co to robię?
No, że po prostu sama udręczonko, proszę państwa. Ja teraz będę rozmywać po prostu. Będę to rozmywać na antenie. Natomiast faktycznie jest coś takiego, ale też zastanawiam się nad tym, czy to nie jest tak, że my traktujemy dobre emocje w sztuce jako te gorsze.
No to
znaczy,
ciekawe,
jest taka, wydaje mi się, maniera, żeby właśnie coś, co jest sytuacją graniczną, ale nie graniczną, właśnie zaśmiewamy się do rozpuku, ale jest mierzeniem się z bardzo trudnymi tematami, uznajemy je za lepsze, albo bardziej wyraziste, albo bardziej znaczące, a troszkę lekceważymy właśnie humor, kiedy oglądamy sceny miłosne, mówimy, mówimy, że są ckliwe, tak. Umniejszamy tak. W zasadzie wagę tak. Tego, co widzimy. Tak mi się
i
wydaje.
I to jest w ogóle, myślę sobie, istotny temat, żeby sprawdzić, co nam wolno w XXI wieku, z czego się wolno nam śmiać. I pytanie właśnie, czy my mamy jakieś gusta, jak na to wpływa, jakie są granice humoru.
Tak, tak? Dokładnie
i kto je nam narzuca. Więc na pewno jest kontekst kulturowy tutaj warto wziąć pod uwagę, nie? Że te granice humoru są bezpośrednio związane z tym, co nam wolno, a co nie. Na przykład są społeczności, w których śmiech jest naturalną emocją wyrażaną podczas pogrzebu. Mm-hmm. Ludzie się radują. W Meksyku święto zmarłych wygląda zupełnie inaczej niż nasze. Tam przychodzą ludzie i robią huczne imprezy na grobach swoich bliskich.
Co u nas byłoby nie do pomyślenia.
Nie do pomyślenia, prawda? Więc kontekst kulturowy na pewno. To, co jest zabawne w jednej kulturze, może być obraźliwe w innej i to jest tego dowód. Ale też humor może być użyty do krytyki społecznej. Tak? Może być taką formą dyskursu społecznego. Tak? I może być w związku z tym postrzegany jako obraźliwy. No i też jest tak, że nie wszyscy ludzie mają w ogóle dostęp do tego humoru. Tak? Można powiedzieć, że osoby, które są w spektrum, wiadomo, że jakby mają zupełnie inaczej, postrzegają żarty, a już na pewno nie czytają takich różnych niedomówień. Tak? Czyli można powiedzieć, że sarkazm jest nieczytelny. Zupełnie. Ale sarkazm to też nie humor, żebyśmy mieli jasność. Dla mnie sarkazm jednak jest o tym, że ja nie mam wprost dostępu do tego, żeby powiedzieć o czymś, co mi przeszkadza, więc obracam to w sarkazm. Ja sobie tak myślę, że są granice. Granicą humoru dla mnie są takie tematy, które są zbyt wrażliwe, żeby się z nich śmiać. Na przykład choroby, katastrofy czy tragedie. I choćby, ja rozumiem, że jest grupa ludzi, która sobie w ten sposób potrzebuje poradzić ze swoim napięciem, ale z tego nie żartujemy.
No bo to jest trochę tak jak z grupą zawodową, dokładnie. O której pani powiedziała, czyli lekarze, prawda? Tak. Którzy na przykład zderzają się codziennie ze śmiercią.
Tak.
No i teraz wybaczamy im to, czy jednak nie rozumiemy? To znaczy przyjmujemy być może tę narrację, że jest im to potrzebne, ale czy robi to na nas wrażenie? Czy jest
pytanie,
akceptacja,
kto pyta?
Czy nie?
Kto pyta?
No przeciętny...
Myślę, że przeciętny człowiek może mieć dyskomfort, natomiast jak popatrzymy na to w kontekście psychologicznym czy terapeutycznym, to ja myślę o tym, że to jest jeden z mechanizmów regulowania napięcia. I jak na to patrzymy w ten sposób, pod warunkiem, że nie jest to wymierzone do danej osoby, no to jest to jakiś mechanizm dystansowania się. To, co powiedziałam wcześniej o tym humorze, tak? Że to jest ta wartość wpływu na takie zwiększenie dystansu do czegoś, co jest niekomfortowe.
No ale wybaczamy w sytuacjach w cudzysłowie uzasadnionych?
To ja bym powiedziała, że to już jest indywidualne. Tak? Że trudno mi tutaj wyrokować. Ja wybaczam, bo ja to rozumiem. Natomiast może to napinać i wyobrażam sobie sytuację, gdzie jak słyszę na przykład humor, czarny humor pilotów i wieży kontrolnej, to jakoś niekoniecznie mam ochotę w to wchodzić, bo ja się boję latać. Nie? Więc to też jest pytanie o kontekst.
Rozumiem. No dobrze, czyli, ale też przyjmujemy, że gusta są różne, w związku z tym trochę musimy się zgodzić na to, że to, co nie rozśmieszy nas, rozśmieszy całkiem pokaźną grupę po prostu innych osób.
Dokładnie, czyli można powiedzieć, że humor może być zarówno pozytywny, jak i negatywny i wszystko zależy od kontekstu i wrażliwości. Stąd dobrze jest zobaczyć, gdzie, do kogo my mówimy i w jakim kontekście się znajdujemy, żeby nie popełnić jakiejś gafy, ale z drugiej strony też dobrze jest dać sobie prawo do tego, żeby no właśnie być sobą w takim znaczeniu, żeby sobie nie nakładać, żeby się nie pojawił zbytnio te normy, żeby nas nie przytłoczyły w tym, żebyśmy się w ogóle pozbawili poczucia humoru. No bo to jednak jest, tak jak wcześniej powiedziałam, silne narzędzie wpływające na dobrostan.
No dobrze, no ale w sytuacji, kiedy tak nam się różnicuje społeczeństwo, kiedy mam nadzieję oczywiście, że mniejszości są słyszalne.
Tak.
Kiedy no jest duża, duża też reprezentacja, no właśnie mniejszości nazwijmy to, czy w przestrzeni internetu, czy mediów szeroko pojętych, no to czy to od nas będzie wymagało jakiejś gimnastyki? No bo to jest ryzyko, to jest próba trochę stworzenia nowego humoru, w cudzysłowie. Mówię tu też o żartach.
Tak.
No bo jeżeli coś, co 30 lat temu nas totalnie rozbawiało, w tym momencie jest absolutnie niemożliwe, żeby uszło na sucho.
Tak.
No to jak sobie z tym radzić? Ten humor też się zmienia w takim razie wraz ze zmianami społecznymi?
Znaczy, ja sobie myślę, że humor w ogóle jest związany bardzo często z jakimiś zdarzeniami takimi konkretnymi, czy z jakimiś bodźcami, które my widzimy. I to, co jakoś do mnie przemawia, że ten dobry humor, który prowadzi nas do tego rozbawienia, bardzo często jest jakoś skorelowany z naszym zachowaniem. Czyli jak my się śmiejemy sami z siebie, to po pierwsze pokazujemy innym, że mamy dystans do siebie, że nie jesteśmy tacy sztywni, a po drugie czasami potrafimy obrócić w żart coś, co mogłoby bez tego żartu być nawet odebrane jako jakaś, nie wiem, obelga. Nie? Czyli jak coś widzimy i potrafimy to ubrać w żart, no to też pokazujemy innym, że jesteśmy ludzcy. I to jest ten dla mnie aspekt afiliacyjny. Więc ja bym powiedziała, że chyba najbezpieczniej jest śmiać się z takich wydarzeń, które też w jakiś sposób nas dotyczą, albo pomyśleć sobie o tym i włączyć empatię, czy to, co ja powiem, albo w tej sytuacji, jeżeli, nie wiem, zażartuję, to jak się ta druga osoba, która może być odbiorcą tego żartu, poczuje.
No to podsumujmy w takim razie, bo skoro śmiech to zdrowie i w zasadzie wszystko nas prowadzi do śmiechu, przez tę historię, no to jakie mamy podstawy naukowe, żeby przypieczętować po prostu dzisiejsze spotkanie? Niech będzie taką pieczęcią dla śmiechu. Recepta na uśmiech to jest coś, co jest oczywiście frazesem, ale myślę, że jest też bardzo czytelne w szerokim kontekście.
Znaczy, ja sobie myślę, że dla mnie chyba to, co najbardziej do mnie przemawia, to są ostatnie badania nad tym, jak śmiech wpłynął na przeżycie pandemii. I tu mamy bardzo dużo badań na ten temat, które pokazały, że śmiech zwiększa produkcję limfocytów T, która jest kluczowa w walce z wirusami i zwiększa nam stężenie immunoglobuliny A w ślinie, co pomaga w obronie przed infekcjami dróg oddechowych. Innymi słowy, jak się śmiejemy, mniej chorujemy. Kropka. I są na to badania, cała masa od 2019 roku. Po drugie, też dla mnie istotne jest to, że śmiech naprawdę obniża nam poziom ciśnienia krwi i poprawia przepływ krwi. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko chorób serca. Bo wiadomo, że jak się pojawia stres, tak, to jest większe ryzyko, że ten stres może też wpływać na podwyższenie ciśnienia krwi i te badania sugerują, że regularny śmiech może obniżyć poziom kortyzolu we krwi. Mamy drugi wskaźnik medyczny. Trzeci, śmiech obniża poziom hormonu stresu, takich jak kortyzol i adrenalina, ale też poprawia nam samopoczucie.
Nie? Po prostu.
Po prostu. No i poprawia nam również sposób myślenia o świecie, czyli poprawia nam funkcje poznawcze. Jak my się śmiejemy, to nie wpadamy w ten czarny dół. Tak? Jakby kłopotem nie jest to, że wpadamy w czarny dół. Dla mnie kłopotem jest to, że my się tam często próbujemy ugościć. I śmiech nas z tego wyciąga. Mówi, już nie meblujemy, już wychodzimy. Tak, bo jest coś jeszcze więcej poza tym dołem. I dla mnie myślę sobie, że to jest w ogóle...
Nie zapraszajmy do czarnego dołu na herbatkę. Tylko.
I ostatnia rzecz, że terapia śmiechem jest uznaną formą terapii od 1987 roku, proszę państwa. I często się ją stosuje w depresji. Więc gdyby nie było parametrów, które by pokazywały jej skuteczność, no to pewnie byśmy mieli dołoterapię. No bo nie wiem.
Na przykład.
Na przykład, tak?
Na przykład.
I te osoby, które mają humor, jakoś mają większą łatwość w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi. To trochę jak w tej książce Tańcząc, gdzie jest na końcu ta metafora, że jak na dole tygrysy i u góry tygrysy, to można się załamać, a można się, że tak powiem, uśmiechnąć, tak? I poszukać, czy gdzieś w pobliżu rosną truskawki.
No tak, ale to jest bardzo dobra puenta. Co prawda jeszcze nie czas, żeby tych truskawek poszukiwać, ale myślę, że metaforycznych jak najbardziej. Tak. Więc może to jest zadanie dla mnie na pewno. Ja zawsze po spotkaniach z panią Leną robię sobie takie małe zadania. Więc państwu też polecam, żeby zrobić sobie dzisiaj ćwiczenie z humoru i z tego, czy potrafimy rozszczelniać rzeczywistość po prostu uśmiechem. Więc jak jest bardzo zimno, to zachęcam do sprawdzonego mojego sposobu. Proszę bardzo kolorowy płaszcz ubrać i od razu jest lepiej. A tylko wtedy, kiedy jest zimno, możemy go zakładać, prawda?
Dokładnie tak.
Kończymy?
Bardzo dziękuję. Tak, dokładnie. Myślę, że tak. Ja chciałam jeszcze powiedzieć na końcu, że to, co mnie czasami pomaga wejść w ten stan dobrego nastroju, tak sobie przypominam takie spektakularne swoje wpadki. I jak sobie to przypominam, w takim kontekście, żeby się z siebie pośmiać, to naprawdę mi jest wtedy łatwiej. Bo myślę sobie wtedy o sobie tak, że skoro ja wtedy przeżyłam, to teraz też dam radę.
Proszę Państwa, proszę dawać radę. Pani Lena Czarnecka była moją i Państwa gościnią. Pewnie usłyszymy się niebawem.
Tak.
I dobrego dnia.
Dobrego życzymy. Dnia życzymy. Dziękuję bardzo.
Radio Kraków Kultura. Włącz kulturę.